Słuchajcie, chciałbym mówić na temat zachęty, że zachęta w naszym życiu działa jakby komuś przylepić skrzydła, że bardziej wtedy przypominamy aniołów. Jeśli w naszym życiu działa zachęta, jeśli wzajemnie się zachęcamy jako też ludzie wierzący. I zacznę taką historią. Na początku XIX wieku pewien młody człowiek mieszkający w Londynie chciał zostać pisarzem. Jednak wszystko jakby się sprzysięgło przeciw niemu. Nie dane mu było chodzić do szkoły dłużej niż 4 lata. Ojciec siedział w więzieniu za długi, młodzieniec często bywał głodny. Wreszcie dostał pracę na lepianie etykiet na butelki z czernidłem w pełnym szczurów składzie. To niezbyt ambitna praca. Sypiał w zniszczonym pokoju na poddaszu razem z dwójką młodych chłopców, nożowników z londyńskich slumsów. Miał tam mało wiary we własne umiejętności, że pierwszy swój tekst wysłał do wydawcy w środku nocy, aby nie narażać się na kpinę. Odrzucono mu kolejne opowiadania. Wreszcie przyszedł wielki dzień i jedno z jego opowiadań przyjęto. Prawda, nie dostał za nie ani szylinga, ale jeden z wydawców go pochwalił. Jeden z wydawców wyraził mu uznanie. Był tak wzruszony, że tego dnia ze łzami w oczach chodził długo ulicami Londynu. Pochwała i uznanie w życiu tego małego chłopca było to, że ten artykuł jego się ukazał w tym czasopiśmie, w gazecie, zmieniły całkiem jego życie. Gdyby nie to, mógłby je spędzić w zaszczurzonych fabrykach. Być może słyszałeś o tym chłopcu. Nazywa się Carol Dickens. Wreszcie wielu tych pisarzy, o których my znamy z książek albo jesteśmy na języku polskim zachęcani, żebyśmy czytali to, co napisali, wielu tych ludzi po prostu pochodziło z bardzo trudnego środowiska. Byli nikim, ale wybili się przez to, że na ich drodze stanął ktoś, kto pochwalił ich za coś, powiedział: dobrze ci, chłopcze, idzie. Jeden z psychologów powiedział coś takiego: pochwała jest jak słońce, które rozgrzewa ludzką duszę. Nie możemy kwitnąć i rosnąć bez niej. A mimo to wielu z nas jest zbyt chętnych, by stosować wobec innych zimny wiatr krytyki. Niechętnie dajemy ludziom dookoła słoneczne ciepło pochwały. Że pochwała jest jak słońce, które świeci na rośliny. Chodzę na ten kurs rolniczy, więc dużo się na ten temat uczę. I bez słońca rośliny nie są w stanie żyć i zacząć w ogóle kiełkować i rosnąć. Bardzo często, jak ten psycholog mówi, jesteśmy bardzo oszczędni w tym, żeby chwalić się nawzajem i działać jak słońce na rośliny. Bardziej w naszej naturze polskiej jest to, że zachowujemy się jak taki zimny wiatr. I ostatnio z Robertem rozmawiałem o jego rzepaku i on mówi, że mrozy takie małe czy brak śniegu nie są w stanie zniszczyć tych roślin, ale zimny wiatr jest w stanie przemrozić rośliny. I krytyka, a to jest takie typowo polskie, prawda? Że pamiętam to z dzieciństwa, że jak zawsze sprzątałem, to moja mama nie mówiła, co ładnie zrobiłem, tylko czego jeszcze nie zrobiłem. Że tak bardzo brakowało mi w dzieciństwie to, że mama mi zwracała uwagę na to, co udało mi się zrobić, co osiągnąć. Jak się nawróciłem, po prostu pogodziłem się z tym, że rodzice nie umią mi tego przekazać, bo sami tego nie mają. Przestałem oczekiwać od rodziców pochwały, bo wiedziałem, że są puści w środku, bo nie mają Chrystusa. Pamiętam, jak któregoś dnia Duch Święty do mnie powiedział: teraz, kiedy się już nawróciłeś do Jezusa Chrystusa, teraz to ty będziesz ojcem dla swojego ojca. To ja zacząłem chwalić mamę, tatę, a oni dalej byli puści. Dlatego, że możemy dostrzegać cudowne i piękne rzeczy w drugim człowieku, jeśli pozwolimy wsłuchiwanie się w głos naszego serca i Ducha Świętego. I każdy z nas potrzebuje pochwały. To jest jak słońce. Jest też coś, co przypomina pochwałę. Nazywa się to lizustwo. To jest bardzo podobne do pochwały, ale to nie jest pochwała. I kiedy sobie otworzyłem słownik języka polskiego, to o lizustwie jest napisane, że to jest schlebianie komuś. Nadskakiwanie komuś, zwłaszcza osobom wyżej postawionym. Czyli jeśli ktoś jest urzędnikiem, albo pastorem, albo kimś, kogo uznajemy za autorytet, to nadskakujemy komuś, kto jest wyżej postawiony, bo chcemy się przypodobać, pozyskać to względy tej osoby dla siebie. I to jest lizustwo. Jaka jest różnica między zachętą a lizustwem? Chciałbym taki jeden fragment z psalmu wam przeczytać, dwa wersety. Psalm 12, werset 2 i 3. Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi. To Dawid pisze, król Dawid, ten psalm. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym. I to jest właśnie lizustwo. Dawid mówi, otaczają mnie ludzie, którzy wzajemnie siebie okłamują, ale mówią ładne rzeczy. I mówi, to są podstępne wargi i serca obłudne, że człowiek ma co innego w sercu na temat danej osoby, a co innego jego usta wypowiadają. Kiedy mówisz zachętę do drugiej osoby, chcesz dobrze dla tej osoby. Kiedy kogoś chwalisz albo go zachęcasz, uda ci się, spróbuj. Duch Święty ci pomoże. Dasz radę z Jezusem rozwiązać te problemy życiowe. To mówisz to, bo wierzysz to i chcesz tą osobę zachęcić do tego, żeby poszedł za Bogiem. Gdy podlizujesz się do kogoś, to chcesz dobrze dla siebie. Taka jest różnica. Kiedy kogoś zachęcasz, to dlatego, że ci zależy na tej osobie, chcesz go pchnąć bliżej Boga. Kiedy ci zależy na sobie, to podlizujesz się do kogoś, żeby ktoś w czymś ci pomógł. Taka jest różnica między lizustwem a zachętą. No i słuchajcie, w współczesnym kościele w Polsce też nie brakuje lizustwa. Przewielebny pastorze, droga siostro. To są takie terminy, które nie są same w sobie złe, ale pokorny sługo Chrystusa, to już tak specjalnie wyolbrzymiam, raczej młodzi ludzie takich nie używają, ale słuchajcie, jak byłem w różnych kościołach, to bardzo często to widziałem, słyszałem i nawet do mnie czasami ktoś podchodził i wiedziałem w duchu, w sercu, że to, co ten człowiek prezentuje z sobą, wierzący, to jest czyste lizustwo. Że nic go te słowa nie kosztują. Że ktoś na przykład podchodzi do ciebie i mówi, a jak tam u ciebie finansowo? No ja mówię, no tak sobie, zasługujesz na dwa razy taką pensję. I mówi to człowiek, który nie zamierza mi pomóc w żaden sposób finansowo, bo te słowa, które on wypowiada, nic go nie kosztują, prawda? Bo chce przez to pokazać, jaki on jest hojny. Ale to jest lizustwo. Jeśli ktoś przychodzi i chce ci się podlizać. Słuchajcie, tego jest bardzo dużo w kościele w Polsce. Jak się kończy lizustwo u Pana Boga? Macie przykład, nie będę już otwierał, znacie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Tam jest taka smutna historia z Ananiaszem i Safirą. To były lizusy. Te lizusy wpadły na pomysł, że sprzedadzą olbrzymi majątek, naprawdę mieli kupę ziemi, połowę schowali pod skałą gdzieś w terenie, a połowę przynieśli, złożyli u stóp Piotra i mówią, to jest wszystko, co mamy za tą ziemię, co sprzedaliśmy. Pamiętacie tą historię? I Piotr mówi, Ananiaszu, dlaczego diabeł tak cię oszukał? Dlaczego chcesz mi się podlizać? Przecież czy ja albo inni apostołowie oczekiwaliśmy od ciebie, żebyś sprzedał tą ziemię i nam przyniósł pieniądze? Czy ktoś w kościele ci to mówił? Nie. Ananiaszu, dlaczego chcesz się podlizać nam, kościołowi? Dlaczego chcesz zasiadać w gronie tych, którzy wszystko złożyli u stóp naszych i cały majątek? A przecież wiem, że połowę odłożyłeś. Zobaczcie, i to lizustwo bardzo źle się skończyło. I Ananiasz, i Safira padli trupem. Dlatego, że Bóg brzydzi się lizustwem i taką obłudą, że co innego jest na twoich ustach, a co innego masz w sercu o kimś. Także lizustwo ma bardzo krótkie nogi. Myślę, że dwa razy, raz doświadczyłem takiego lizustwa w swoim życiu. Miałem bardzo ulubionego wykładowcę w seminarium zielonoświątkowym, bardzo znany człowiek, Kazik Sosulski. To był mój ulubiony wykładowca, wykładał nam Biblię i bardzo lubiłem tego człowieka. Lubiłem go słuchać, jak prowadził wykłady. I pamiętam, że kiedy był zjazd wszystkich pastorów zielonoświątkowych i zauważyłem go, podszedłem do niego i chciałem zastosować takie typowe lizustwo. Chciałem być śmieszny, przygotowałem sobie wypowiedź śmieszną, powiedziałem dzień dobry i chciałem powiedzieć coś bardzo śmiesznego i tak się popisać przed Kazikiem. I Bóg zrobił cud. Zmienił zupełnie moją wypowiedź. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale to, co powiedziałem, to nie zmienił jednego wyrazu, ale całe moje zdanie. Wbrew mojej woli Bóg użył mojej wypowiedzi i powiedziałem taką głupotę, już nie pamiętam co, że facet zrobił takie wielkie oczy i patrzył na mnie jak na wariata. A ja chciałem, żeby ziemia się roztąpiła i żebym znikł. Po prostu Bóg mnie totalnie ośmieszył i pamiętam, że odszedłem na bok i mówię do taki zdenerwowany do Ducha Świętego: i coś ty narobił, Duchu Święty, dlaczego mi to zrobiłeś? I usłyszałem bardzo wyraźną odpowiedź od Ducha Świętego: nie popisuj się, synu. To było typowe lizustwo. Później już bardzo często unikałem Kazika Sosulskiego, bo chciałem, żeby zapomniał o tej sytuacji. Ale zobaczcie, Bóg się tym brzydzi. Oczywiście okazał mi łaskę i mnie ośmieszył dla mojego dobra. Kiedy otworzymy sobie list do Hebrajczyków, jeden rozdział w tym temacie, spróbujmy sobie zerknąć tam. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, werset 13. 3:13 mówi coś takiego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. A tu już wchodzimy w temat zachęty. Już zostawiamy to lizustwo. Nie zachęcam, żeby tak praktykować, bo Bóg się tym brzydzi. Teraz porozmawiamy sobie o zachęcie. Zobaczcie, ten werset mówi o tym, że każdego dnia, na każdym nabożeństwie, w trakcie nabożeństwa i po nabożeństwie, każde kazanie, każde świadectwo, każdy, kto z was tutaj wychodzi, opowiada jakieś świadectwo, to wiecie, ja już na tyle jestem długo pastorem, że ja łatwo wyłapuję, kto chce siebie pokazać w świadectwie i się popisać, a kto chce zachęcić Kościół. To się łatwo wyłapuje. Może niektórzy z was jeszcze tego nie umią, ale ja się już tego nauczyłem. Kiedy wychodzi ktoś i opowiada świadectwo i chce wywyższyć Chrystusa, to wiecie, jak to robi? Mówi prawdę, jak było. Mówi: wcale do końca nie ufałem. Wcale nie miałem dużej wiary. Miałem wątpliwości, czy się uda, ale modliłam się i Bóg to zrobił, Jezus to zrobił, bo ja jestem słaba. To wtedy to świadectwo jest niesamowicie zachęcające dla Kościoła, bo wtedy pozostali siedzą i mówią tak: ta siostra wcale nie jest taka duchowa, ona też jest słaba, ale to Jezus zadziałał i jest wielki. Ale kiedy ktoś wychodzi i mówi: słuchajcie, był taki problem, nie do przejścia, ale ja ufałem. Ja nawet przez myśl mi nie przyszło, żeby wątpić. Kogo on wywyższa? Siebie. Bo bardzo często to jest nieprawda, co on mówi. Bo jak słucham niektórych świadectw, a znam historię tego człowieka, to wiem, że tak nie było. Zobaczcie, musimy na nabożeństwie, ale też po nabożeństwie, przy kawie i herbacie, podejść do kogoś i kogoś zachęcić, nawet w drobnej rzeczy. Dlaczego mamy to robić? Bo Paweł pisze tak: dopóki jest dzień, dopóki istnieje ten świat, dopóki ty żyjesz w tym miejscu, zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, kiedy się spotykacie. Ale zobaczcie, to nie ma być lizustwo, to ma być prawda. Bo zawsze u każdego coś możemy znaleźć, za co możemy go pochwalić i docenić. Żeby żaden z was nie uległ zatwardziałości serca przez oszustwo grzechu. Jak to działa, to zatwardzenie serca? Że ktoś chodzi regularnie na nabożeństwa, siada sobie w ławeczce, najpierw siedzi w połowie rzędu, tak jak wy, a później się coraz bardziej przesiada do tyłu i coraz bardziej narasta w nim takie przekonanie: jestem beznadziejny. Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie rozumie. W tym kościele też nie ma miłości. I nawet jeśli ludzie podchodzą cię, o coś zachęcają, to budujesz taką barierę I masz coraz bardziej przekonanie, że jesteś taką szarą myszką, która się do niczego nie nadaje. A to nie jest obraz Ducha Świętego. To jest obraz połączony z twoimi myślami i z myślami diabła. I to jest fałszywy obraz. I wtedy czyjeś serce, zobaczcie, zaczyna się zatwardzać, że człowiek taki się już do niczego nie zgłasza w kościele, w nic się nie angażuje, bo mówi, ja jestem jak zgnite jajko. Jak się w coś zaangażuję, to na pewno wszystko zrypię. Ale to nie są myśli Ducha Świętego. Dlatego jako rodzina, jako Kościół musimy się wzajemnie zachęcać. Ale to ma być szczere, autentyczne. To nie ma być lizustwo. Bo żeby nikt z nas nie zatwardził swojego serca. Jak działa zachęta? Pewien człowiek pisze tak, że Pete był moim starym przyjacielem. Wymyślił numer z kucykami i psami. Chodzi o cyrk. Spędzał życie podróżując z cyrkami. Uwielbiałem oglądać, jak Pete tresuje swoje psy. Zauważyłem, że w chwili, kiedy pies robił choćby najmniejsze postępy, Pete klepał go, chwalił, dawał mu mięso, robił z tego wielkie halo. To nic nowego. Treserzy zwierząt stosują tą samą metodę od wieków. Zastanawiałem się wiele razy, dlaczego próbując zmieniać ludzi, nie stosujemy tej samej zasady. Dlaczego nie używamy mięsa zamiast bata? Dlaczego nie stosujemy nagrody zamiast potępienia? A powinniśmy chwalić nawet najmniejsze postępy, to inspiruje ludzi do działania. I wiecie, to co teraz przeczytałem jest bardzo ważne, szczególnie w polskim narodzie, bo my jesteśmy bardzo pesymistycznym narodem. I bardzo łatwo jest nam wyłapać negatywne rzeczy. I nawet jeśli człowiek naprawdę dużo dobrego zrobił, ale w jednym zawinił, to już go całkowicie przekreśla, no nie? To jest ciekawe, jak czytam Stary Testament, to gdyby dzisiaj żył taki król Dawid i był w jakimś kościele polskim i zrobił taki numer z Batszebą, skończony na amen. Nawet nie miałby wstępu do nabożeństwa, a co dalej, być królem albo pastorem? No nie? Albo taki król Salomon, którego księgi do dzisiaj czytamy, który pod koniec życia się wykoleił, modlił się do bożków. Nie słuchał Boga, Bóg mu dwa razy się ukazał. Słuchajcie, polski Kościół jest tak rygorystyczny, tak negatywny, tak dobijający rannych, że to jest nieszczególna armia. Jedyna armia, która zawsze dobija swoich rannych żołnierzy, to jest armia Chrystusa. I mam wrażenie, że Polacy się w tym szczególnie szkolą. Ale kiedy żołnierz jest ranny w jakiejś armii, to wszyscy jego koledzy robią wszystko, żeby go wynieść z frontu do tyłu i mu uratować życie. Bo wiedzą, że jeśli to zrobią dla kolegi, to on w przyszłości będzie tak ratował ich życie. Ale w armii Jezusa Chrystusa jest zupełnie inaczej. Jak ktoś się wykolei, to żeby się nie męczył, trzeba go dobić. Ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Pamiętacie, jak Piotr zdradził 3 razy Jezusa? Dzisiaj w polskim kościele, gdyby 3 razy wyparł się Jezusa oficjalnie w telewizji, w radiu, ostatnio taka zabawna historia, moja żona miała szkółkę dla dzieciaków i mówiła o prześladowaniach. No i mój mały Korneliusz na tej szkółce mówi tak do mojej żonki. A jakby takie prześladowania były w Polsce i by mnie złapali i zapytali się, czy znam Jezusa, od razu bym powiedział, że nie. No właśnie, dzisiaj, jeśli ktoś by tak zrobił, to od razu ma przekreślony cały życiorys w kościele takim czy owakim. Znam osobiście pastorów, którzy do dzisiaj wypominają innym i mówią, że nie powinien być pastorem, bo się potknął, bo się wykoleił, bo zgrzeszył. Ale pamiętacie te słowa Jezusa, kiedy przyprowadzili cudzołożnicę i złapali ją? Ciekawe, że złapali ją samą, bez faceta, no nie? Sama cudzołożyła. Jezus mówi, zabijcie ją, ale niech rzucają ci, którzy są bez grzechu. Słuchajcie, wielu pastorów dzisiaj czyta te same historie, głoszą kazania, ale są tak ostrzy, tak potępiający dla swoich zborowników. Ja byłem takim pastorem w Kraśniku, tam gdzie jadę za tydzień. Głosiłem tak ostre kazania, tak uświęceniowe, tak o krzyżu, o grzechu, że któregoś dnia, kiedy modliłem się w domu, Duch Święty do mnie przemówił i tak powiedział: Synu, nie wydaje ci się, że na końcu z tego zboru wyłączysz samego siebie? Przemyślałem to, mówię, tak może być. W ogóle nie dotarło do mnie to, co on próbował mi powiedzieć, Bóg. Że jestem tak ostry, bez łaski, bez zachęty. Później powoli zaczął do mnie mówić, głoś zachęcaj. W każdym kazaniu ma być zachęta. Ludzie po każdym kazaniu mają wyjść i powiedzieć, dam radę, uda mi się z Jezusem. Ja sam nie, ale z Jezusem tak. Ale tak wiele jest potępiających kazań, wbijających w krzesło, tak wielu tych, którzy mają podnosić upadłe ręce. Pamiętacie, w liście do Rzymian Paweł napisał, jeśli widzisz, że brat twój upadł, to nie śmiej się z niego, nie potępiaj go, bo stoisz tylko dzięki łasce Jezusa. Jeśli Jezus zabierze rękę, to się wywalisz. I znam masę pastorów z Polski, którzy strasznie byli ostrzy dla innych i dzisiaj są poza Bogiem. Zresztą Biblia mówi, że mamy być ludźmi łaski, miłosierdzia i zachęty. Wiele lat temu 10-letni chłopiec pracował w fabryce w Neapolu. Chciał być śpiewakiem, ale pierwszy nauczyciel go zniechęcił. Nie masz głosu. Skrzypisz jak wiatr poruszający okiennicę. Ale jego matka, biedna chłopka, objęła go mocno, pochwaliła i powiedziała, że potrafi śpiewać i że ona już dostrzega poprawę. Chodziła boso, aby móc opłacić lekcje muzyki syna. Pochwała i zachęta matki zmieniła całkowicie życie chłopca. Był to Enrico Caruso, najsłynniejszy śpiewak operowy świata. To się rzadko zdarza. Zazwyczaj jest tak, że kiedy dzieciak od osoby obcej usłyszy, że się do niczego nie nadaje, to bardziej uwierzy tej osobie obcej niż własnej mamie czy tacie. Ale ten syn musiał mieć niesamowitą relację z mamą. Kochał ją i wiedział, że ona kocha jego i uwierzył w słowa mamy. Wielu wynalazców, facet, który wynalazł te żarówki, które się świecą, czytałem o nim, że mu powiedziano, że jest takim głąbem z matematyki, że nigdy nic nie osiągnie. Einstein tak samo. Trafił na nauczyciela w swoim życiu, który mu powiedział, że jest skończonym debilem i głąbem. Wielu tych wybitnych ludzi było uzdolnionych, ale bardzo często na ich drodze stawał ktoś, kto ich negował. Ale musiał być ktoś, kto ich zachęcił i oni uwierzyli w tą zachętę. Zobaczcie, to jest zawsze wybór. I mimo, że tutaj większość z nas, która siedzi, to są dorośli ludzie, my nadal się zachowujemy jak małe dzieci w myśleniu. My nadal każdego dnia musimy dokonywać wyborów, czy bardziej uwierzę w to, co czytam w Biblii, w głos Ducha Świętego i w osobę dorosłą, która mnie zachęca, czy bardziej uwierzę tym ludziom, którzy mnie zniechęcają, mówią, że się do niczego nie nadaje. To jest ciągły wybór.